Nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, słowo o literaturze. Kilka słów o literaturze. Tak naprawdę chciałabym, żeby było dużo tych słów, bo chciałabym Państwa zabrać krąg kulturowy, do którego jeszcze w niedzielne poranki chyba się nie wybieraliśmy. Potraktujmy to więc jak wrześniową lekcję. Będziemy ją odrabiać pod okiem Bartosza Wójcika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bartosz Wójcik, tłumacz, literaturoznawca, wielki pasjonat kultury karaibskiej. Czyli właściwie gdzie się wybieramy?
Wybieramy się w okolice Wenezueli, no ale nie jest to Ameryka Łacińska, bo wybieramy się na wyspę Trinidad, a tak dokładnie północno-wschodnią część Trinidadu. Karaiby, tylko trochę tak jak Europa Wschodnia. Mówimy Europa Wschodnia, a to przecież tak dużo różnych języków, tak dużo różnych krajów, narodów i różnych tych konstruktów, które nas definiują. I tam jest podobnie, tylko że wszystko jest przedzielone Morzem Karaibskim i Oceanem Atlantyckim i jeszcze Wielką Zatoką, która góruje, no bo jednak od północy to Stany Zjednoczone, Zatoka Meksykańska, od dołu właśnie Ameryka Łacińska i te wszystkie wpływy z Afryki, Europy i geografii lokalnej, czyli północ, południe i trochę właśnie zachód, tam się odnajdują. Więc te Karaiby, przynajmniej 5 języków. My głównie dzisiaj anglofoński czy anglojęzyczny literaturze, ale tam jest i hiszpański, bo przecież Kuba. I z uwagi na Antyle holenderskie, właśnie holenderski, nadal są wpływy, no może już nieznaczne, ale portugalskie. No i oczywiście francuski, bo czy Martynika, czy Guadalupe, czy Haiti. I ci ludzie w różny sposób się też ze sobą kontaktują, no bo jedni bliżej mieszkają, jedni dalej. Od Jamajki do Trinidadu to naprawdę jest podróż poważna. Łatwiej się Jamajkom dostać do Stanów, bo są i tańsze bilety lotnicze i one są częściej te podróże tam możliwe. Więc to jest taki z jednej strony jeden region, ale z drugiej strony bardzo podzielony i wcale nie ma wewnętrznie takich regularnych kontaktów i tej wymiany no, kulturalnej tak szybkiej, jak myślę, by nam się wydawało.
Na tę ogromną różnorodność, o której pan mówi, nakłada się jeszcze dodatkowa różnorodność, a właściwie bardzo wiele różnorodności. Po pierwsze, postkolonialne historie związane z tym regionem, a po drugie, to, że część pisarzy, których nazwiska mamy prawo znać,
tak,
to są ci, którzy wyszli z tamtego regionu, tak, ale tak naprawdę sławę zrobili zupełnie gdzie indziej, prawda?
To jest trochę piękno i przekleństwo tego regionu. Znaczy piękno, że jest straszliwie twórczy, bo i sztuki wizualnej, związane ze słowem i oczywiście muzyka i też jest trochę osób związanych z filmem. Tam zaczynali, ale później, żeby w okresie powojennym po prostu studiować, to musieli jechać poza region. Ale głównie ekonomia też, będąc artystą, tam się ma nadal bardzo ograniczony rynek. Bo też turystyka zupełnie inaczej definiuje potrzeby. Ludzie z Europy czy ze Stanów przyjeżdżający na Karaiby mają troszkę inne potrzeby niż... Bo głównie jest to plaża, głównie to jest ciepła woda, pogoda, jedzenie, taniec, ale on jest przefiltrowany przez te europejskie czy amerykańskie północne potrzeby i nie za bardzo szukają tych twórców czy tej twórczości. Też dochodzi do tego ministerstwo na przykład kultury, które bardziej promuje takie łatwiejsze, mniej spędzające sens powiek treści, bo ten region jest nadal no, kolonizowany. Ten region nadal ma szereg nierówności. Ten region z takiego troszkę państwa opiekuńczego, bo jak Wielka Brytania tam działała, to tam był ten system brytyjski, wskoczyła bardzo szybko w system amerykański. Bardzo taki neoliberalny, bardzo mocno stawiający na jednostkę. I ta wspólnota zaczęła się rozpadać i w rezultacie podziały są bardzo duże ekonomiczne. Są dzielnice, gdzie zupełnie, tak jak my często narzekamy, że mamy szczególnie w większych miastach te dzielone, grodzone osiedla, tam to jest rzeczywistość. Często bardzo, bardzo twórcza i bardzo też wpływająca pozytywnie na kulturę, ale jednak no, przyczyniająca się do koniec końców do takiego rozłamu społecznego, do też zwiększenia no, ubóstwa.
Mówimy o rozłamie, o różnicach, o różnorodności. A czy jeśli chodzi o literaturę tamtego kręgu? Jest coś takiego, z czego ona wyrasta? Jest coś, do czego autorzy sięgają, bez względu na to, czy wciąż jeszcze mieszkają w tamtym regionie i stamtąd wysyłają słowo w świat, czy też na przykład, jak zmarły niedawno noblista pochodzący z wyspy, na którą z panem wędrujemy,
tak,
już dawno od tego świata się teoretycznie, przynajmniej fizycznie odcięli.
Nawet osoby, takie właśnie jak Naipaul, które bardzo szybko opuściły akurat on Trinidad i rzeczywiście studiowały w Europie i później w Stanach też robiły i zresztą na całym świecie karierę teraską, to te wszystkie osoby wyrastają z języka. I to jest język mówiony. Więc ta taka wspólnotowość, siadanie, opowiadanie sobie historii z sąsiadami, z dziećmi, z nieznajomymi, których się spotyka no, co dzień w trakcie sprzedaży owoców, prawda, czy w trakcie załatwiania jakichś spraw oficjalnych w urzędzie. To cały czas ten język pracuje, te opowieści są przekazywane. To często też jest opowieść nie tylko tożsamościowa, też związana z lokalną na przykład religią, bądź ogólnie duchowością. Ten język jest też o tyle interesujący, że każda wyspa ma trochę inny. Jednocześnie to jest język już teraz globalny, bo przecież i media społecznościowe, i wymiana, kiedyś nawet listowna powodowała, że inne słowa się pojawiały, ale też radio. Czyli tak jak my tutaj jesteśmy, to radio BBC zrobiło coś niesamowitego. Można też to oczywiście krytycznie na to patrzeć jako rodzaj neokolonializmu, ale coś niesamowitego dla samych pisarzy, którzy wielokrotnie to podkreślali. Bo tak jak w czasie II wojny światowej radio BBC miało specjalny program dla swoich walczących po stronie brytyjskiej czy po stronie alianckiej, swoich żołnierzy, swoich w ogóle pracowników, którzy zdecydowali się opuścić Karaiby i brać udział w wojnie w ramach wojsk brytyjskich, program, gdzie kartki pocztowe, listy można było czytać, i aktorzy czytali w londyńskim radio, to było transmitowane na cały świat brytyjski, czyli kolonie wówczas, czy poszczególne kraje, gdzie też były fale radia BBC dostępne. I ci ludzie mieli w ten sposób kontakt z rodziną, czyli gdzieś na małej wyspie, pamiętając o synu czy córce walczących, czy w ogóle pracujących czy jako sanitariusze, czy jako radiotelegrafiści, czy jako kierowcy i tak dalej, oni słyszeli z Londynu słowo swoich dzieci. I podobnie później był już po wojnie był program Karaibskie Głosy, gdzie i Naipaul, i Derek Walcott, i późniejsi pisarze, młodsi, późniejsi, którzy zaczynali karierę trochę później, oni też byli zapraszani w londyńskim studio, czytali teksty. To i był zarobek, bo to była wierszówka, to była też możliwość pierwszej publikacji. No i najwięksi, najwierniejsi odbiorcy, największa rzesza odbiorców, bo te wszystkie wyspy, cały świat ten anglojęzyczny, ten świat wyzwolony, świat powojenny, który też jeszcze się identyfikował z tym podziałem, czyli alianci, Wielka Brytania, jako demokratyczny świat, mieli możliwość obcowania z literaturą. I to oczywiście też nie była literatura bez wpływów, bo ci, którzy czytali, też nabywali, jeśli chodzi o wymowę angielskich, takich wzorców czy zachowań, bo też chcieli być zrozumiani przez jednocześnie tych, którzy są w Europie i tych, którzy są na Karaibach. Więc to była taka negocjacja, ale myślę, że też często to zapewniało ciągłość tej literatury. Po prostu ci ludzie mogli się przynajmniej częściowo utrzymać z pisania i mieć nie tylko pożywkę, no bo to w głowach to, co zostały te mocne doświadczenia, czy związane z naturą, przyrodą karaibską, czy językiem, to zostały, bo nadal to było w centrum uwagi, ale to, że nie porzucali literatury, bo wiele osób bardzo, bardzo długo musiało mieć dwa albo trzy zawody z tych pisarzy. Zresztą nie musimy daleko szukać, bo zwycięzca nagrody, laureat nagrody Bookera sprzed 3 lat, Marlon James, Jamajczyk, za swoją trzecią powieść otrzymał nagrodę, ale jego pierwsza powieść spotkała się z ponad 60 listami odmownymi. I to było już w latach 2000. To też pokazuje, że niezależnie skąd się jest, to pisarze borykają się no, często z oceną, która no, bywa bolesna i bywa czasami czymś, co powoduje, że przestaną i tego 64 nie wyślą listu, a on akurat wysłał.
Na każdej wyspie odmienny nieco język, do tego jeszcze język, który się zmienia, do tego jeszcze język, z tego co pan mówi, tak bardzo związany z, skoro mówiony przede wszystkim, to związany z naturą właśnie, czyli z czymś, co blisko ziemi, o czym się opowiada. To jest wyzwanie dla tłumacza.
To jest wyzwanie dla tłumacza i ja nie ukrywam, ja przez lata miałem kłopot, bo w polskiej literaturze często język polski był oczywiście środowiskowo czy regionalnie też charakteryzowany i rozróżniany. To mamy szereg przykładów. Ale później, gdy tłumacze korzystali z tych wzorców, no bo polszczyzna jest regionalna, ale ona nie ma aż tyle wzorców, no nawet klasowo nie jest tak rozróżniona jak angielszczyzna. Mieliśmy inne doświadczenia i język innym doświadczeniom plastycznie uległ, natomiast biorąc za przykład Trinidad, tam poza standardowym angielskim, nazwijmy to brytyjskim, który też ma swoich nadal użytkowników, mamy angielski trynidacki, taki oficjalny, więc on też będzie bardzo poprawny, poprawnościowy, dążący ku jakimś normom, ale będzie też trynidacki angielski, który jest rodzajem kreolskiego i on już tam ma swoją też hierarchię i w zależności kto jakie wykształcenie oficjalne bądź nieoficjalne odebrał i do tego dochodzi jeszcze jak ktoś sobie stylizuje swój język, bo ludzie wybierają też w jaki sposób mówią, tworząc swoją opowieść i swoją personę. My tego w polszczyźnie nie mamy. Nie mamy tak dużo. Mówię o tym, bo na szczęście mamy parę osób, które przez lata badały, jak te tłumaczenia wyglądały. Kłopot jest ciągle ten sam jeden, jak oddać, żeby nie zrobić krzywdy tym ludziom, którzy mówią w tak sposób zniuansowany, a jednocześnie wydaje się, że to jest błąd. Bo to jest ten problem. Wydaje się, że to jest błąd, bo to nie jest standardowa, maturalna angielszczyzna. A jednocześnie to nie jest błąd, to jest cały system językowy, który ma sens, ma zasadność, ma klarowność. To jest bardzo też ciekawe, jak się patrzy na szkocką literaturę, bo jak ją tłumaczymy na polski, to często tłumacze albo zostawiają, no bo, tak jak mówiłem, jak to przetłumaczyć, albo używają regionalizmów. Czyli na przykład kurpiowszczyzny się coś pojawia, albo ze Śląska, albo coś, co jest bardzo odległe od tego oryginału i też często budzi wśród tłumaczy no, niepokój, ludzie protestują, czytając nawet, bo trudno się z tym światem przedstawionym zgodzić. Bo coś się dzieje przykładowo w Glasgow, ale tutaj mamy zaciąganie wschodnie, prawda, w polszczyźnie.
Daleko nam do Karaibów. Tak. Jak tę kulturę na kulturę przełożyć? Bo to tak naprawdę przecież jest też praca tłumacza.
Jerzy Jarniewicz, wybitny tłumacz, opowiadał wielokrotnie, dlaczego w polszczyźnie właśnie szkockiego poety Iana McDermida nie ma. To znaczy, dlaczego nie funkcjonuje, a dlaczego to coś próbowano właśnie przetłumaczyć, nie spotkało się z zainteresowaniem, nie był to efekt na tyle dobry. Właściwie odpowiedzią jest to, co ja powiedziałem. Ja tak naprawdę sparafrazowałem profesora Jarniewicza, ale mogę też powiedzieć, że jest duża trudność, znaczy o wiele większa trudność jest przy tłumaczeniu poezji karaibskiej. Bo o ile tłumaczenie takiego Dereka Walcotta, który korzysta bardzo z wzorców tych europejskich i tam metrum jest, można znaleźć odpowiednik, to w momencie, kiedy się pojawiają utwory, gdzie fraza i brzmieniowo, i rytmicznie nawiązuje do muzyki, którą my znamy, czy to będzie kalipso, czy mento, czy reggae, i można by wymieniać inne gatunki, to tu jest potrzebna osoba, i dla mnie to jest ta odpowiedź moja z kolei, która w polszczyźnie podobną rzecz robi. To znaczy jest z polszczyzną, tak nagina polszczyznę, tak ją uplastycznia, że to jest jakiś odpowiednik. Tak jak no, wielokrotny laureat, dwa przynajmniej takie swoje żywoty artystyczne, czyli pisarz Paweł Sołtys i artysta muzyk Pablo Pavo. On jest osobą, która mogłaby w ten sposób przełożyć. I od razu oczywiście przepraszam Pawła, bo parę razy podchodziliśmy i nie udawało się. Mam nadzieję, że się uda w przyszłości. I dlatego zacząłem tłumaczyć opowiadania, nie ukrywam. Bo stwierdziłem, że będę w stanie przy swoich umiejętnościach bez krygowania się, to uważam, że to jest wina tłumacza, czyli moja, że nie znalazłem w języku, w którym żyję, takiego sposobu, który by zadowalał mnie i te osoby, z którymi czytałem te teksty, jakby pokazywałem fragmenty. Więc stwierdziłem, że opowiadania łatwiej, bo można ten język mówiony oddać bez szukania odpowiednika każdej frazy i każdego z tych angielskich po prostu tam obecnych.
A co pan w ogóle znalazł w tej literaturze?
Najpierw znalazłem bardzo dużo historii, czyli opowieści, narracji, ale też historii, czy jakiejś faktografii, o której nie miałem wcześniej zupełnie pojęcia. Jako osoba, która się bardzo interesowała, żywo się interesowała literaturą, przez pierwsze 22, 3, 4, jakoś tak 25, ćwierć wieku, nie miałem żadnej wiedzy. Się znajduje tam coś, co jest cząstką samego siebie. Albo po prostu jest to fascynująca rozrywka. Chcę się dowiedzieć, co jest dalej, co za tym kolejnym wzgórzem się znajdzie. Później oczywiście znalazłem też jako anglista wielką energię językową, która mnie pokonuje, bo to nie jest moje językowe wychowanie, więc to jest dla mnie kolejny język i kolejna łamigłówka. To jest też fascynujące brzmieniowo, jak to się słyszy na żywo, jak to ktoś czyta, jak ktoś to opowiada. Znalazłem w tym wiele obrazów współczesności. To znaczy, czy byśmy to nazwali, nie wiem jak to mówił Bauman, płynną nowoczesnością, czyli taką ciągłą zmianę, czy jakbyśmy to nazwali multikulturalizmem, czy nazwalibyśmy to jakąś globalizacją, to znalazłem opowieść o tym, jak współczesna kultura się formowała. Jak te wzorce i wpływy z Europy, wzorce i wpływy z Afryki, wzorce i wpływy później też z Azji, no bo te Indie wschodnie, nie tylko z powodu Kolumba są Indiami, tam też w drugiej połowie wieku XIX zaczęli się pojawiać przybysze, ludność w bardzo dużej liczbie z Azji, czyli z Indii i z Chin, którzy budowali też potęgę krajów, w tym tych wysepek karaibskich. I znalazłem tam po prostu wielką opowieść o tym, jak powstawał kanał panamski, jak powstawało wiele rzeczy, z których my korzystamy na co dzień. Ale że u mnie i tak wszystko się zaczęło od muzyki, czy od czegoś bardzo takiego prostego. Nie trzeba znać języka, nie trzeba nawet chcieć poznać, o czym są dane teksty, ale muzyka jazzowa, a później też muzyka reggae spowodowała, że odkrywałem dla siebie głębokość kultury. Tam się też skupiają w tym regionie wszystkie ekonomiczne interesy. Teraz tam się region zmienia z uwagi na to, jak działają Chiny na całym świecie. I to też zmienia literaturę, bo o czym innym ludzie tam zaczynają pisać. I inaczej zaczyna też funkcjonować sama wyspa, bo pojawia się autostrada. Za moment się okaże, że autostrada będzie płatna i za moment ta autostrada spowoduje kolejne wykluczenia. Albo jakiś protest, albo spowoduje, że zniknie część flory czy fauny lokalnej, więc to jest region ciągłej zmiany. I też nie ukrywam, ja tam też poznałem i spotkałem wiele życzliwych osób.
Siła opowieści, która jest dla tego regionu, jak pan mówi, bardzo charakterystyczna, to też jest, myślę, jedna z tych podstawowych różnic między nami a tamtą kulturą. My od pewnego czasu próbujemy chyba opowieści przywrócić, jakąś rangę, podczepić się pod nią, jakbyśmy sobie znowu przypomnieli, jaką ona może mieć siłę działania. Ale polska literatura wcale taką w budowaniu światu, w budowaniu opowieści, to nie jest nasza siła. Więc myślę, że to może być też takie bardzo pociągające, prawda?
Myślę, że tak, bo nie wiem, czy to jest najlepsze porównanie, ale w tym momencie przyszło mi do głowy, jak w literaturze rosyjskiej jest skazka. O ile ja rozumiem ten termin, to wcale tam nie chodzi o budowanie świata przedstawionego, ale o osobę mówiącą, czyli konstrukt narratora, czy konstrukt lirycznego, ja jakkolwiek nazwiemy. Czyli ta postać, która uosabia język, która jest nośnikiem, nosicielką tego przekazu. I tam jest wiele takich postaci. Tam jest wiele postaci, które jak wchodzą na scenę, która wcale nie musi być wielką, oświetloną sceną, może być w malutkim, tak zwanym ramshopie, w takim barze, podłym barze. I on zaczyna opowiadać, to jeśli nie ma dobrej opowieści, ale też jeśli nie ma dobrej prezencji, to znaczy, że może nie mieć zębów, może być w porwanych ubraniach, ale jeżeli nie umie się pokazać, zaprezentować, no to zaraz będzie zagłuszona, bo jest szereg osób, które też mają historię. Ta tradycja oralna, ten ustny przekaz, to też oczywiście jest taki element tożsamości, bo dotyczy okresu niewolnictwa i to był jedyny sposób przekazywania ważnych, ważkich i życiodajnych informacji. Ale jednocześnie, żeby ta literatura nie była tylko literaturą wyspiarską, taką karaibską, festyniarską, to taką tylko umierającą, która jest odkopywana niemalże, jak są jakieś uroczystości państwowe, żeby nie była czymś takim, no to ona się musi zmieniać. Ona nie może być zmumifikowana, nie może być tylko muzealna, więc ona musi się też poddawać wpływom z zewnątrz. Ona musi współpracować z gatunkami popularnymi, ona musi próbować wchodzić w obieg, bo to jest pytanie, jak być lokalnym, a jednocześnie być globalnym, jak być autentycznym dla swojej społeczności, która jest mała, to jednak diaspora, czyli Karaiby poza Karaibami i ogólnie publiczność literacka jest większa.
Porozmawiamy o wyborach. Przywoływany przez pana Jerzy Jarniewicz w znakomitym artykule, który ukazał się niedawno w dwutygodniku.com, choć z wielkim oporem, ale jednak daje prawo tłumaczowi do tego, żeby błądził. Bo tylko tak daje szansę, być może na nowe zupełnie odkrycia kogoś, kto nie miałby zupełnie szans, bo jest nieujęty w rankingach, bo nie wygrywa konkursów. Jakim pan jest typem tłumacza, jeśli chodzi o wybory?
Profesor Janiewicz w pewnym momencie w jednym z wcześniejszych swoich artykułów jeszcze przywołał takie dwie figury właśnie różnych tłumaczy. Jeden, który się trochę zajmuje legislacją, a drugi, który się trochę zajmuje jakby przecieraniem szlaków. Ale to jest dokładnie to samo, o czym też innymi słowy pisał niedawno na stronie dwutygodnik.com. No, niektórzy tłumacze próbują odkryć, jak na przykład robi Justyna Czechowska, bardzo dobra tłumaczka ze szwedzkiego, odkryć nieznanych akurat w Polsce, bo tłumaczy na język polski, pisarzy, pisarki ze Skandynawii, głównie właśnie ze Szwecji. I ona czasami tłumaczy bardzo znane nazwiska, bo jak Tove Jansson, no to, ale odkrywa ją na nowo, bo to nie muminki, tylko opowiadania. I opowiadania dla zupełnie innej publiczności. I odkrywa ją też przez taką biografię, bo pokazuje, jak szerokie było jej spektrum pisarskie. Ale też tłumaczy bardzo wiele nieznanych wcześniej, ale znanych już w innych językach, właśnie poetek czy poetów szwedzkich. Ale są osoby, które też często z uwagi na to, jak rynek funkcjonuje, muszą tłumaczyć, tylko tych nie mają tego luksusu, żeby sobie wybrać jakiś tekst i muszą tłumaczyć tych pisarzy, którzy w tym momencie otrzymają nagrodę, czy w tym momencie wracają po latach z jakąś powieścią, czy po prostu tych pisarzy, którzy regularnie dla danego wydawnictwa dostarczają książki.
Czasem na szczęście to się ładnie zbiega. Przypominam sobie historię tłumaczki. W tej chwili już jedna jest z tłumaczek Elfrida Jelinek, zupełnym przypadkiem mojej siostry, bo pamiętam, jak z książką Jelinek szła nad rzekę i Jelinek dla siebie odkryła i próbowała do wydania Jelinek w Polsce namawiać znakomite wydawnictwa i nikt nie chciał. Aż pewnego dnia Jelinek
otrzymała nagrodę, a myślę, że miała podobne trudności związane z austriackim, niemieckim Jelinek, bo nie dość, że on jest bardzo, bardzo wymagający, to też jest bardzo twórczy, a jeszcze tam dochodzi sytuacja wiedeńska i te wszystkie nawiązania też, które ona ma do literatury austriackiej, do Bernharda i tak dalej. Więc myślę, że to jest coś, czego moja znikoma wiedza, jeśli chodzi o język niemiecki, nie jest w stanie mi wytłumaczyć, jak bardzo wiele tam twórczych musiała rzeczywiście dokonać, ale zupełnie na poważnie to tak. Jak się pojawia taka nagroda, to powoduje, że nawet jak zresztą chyba Hart wydał w pewnym momencie wczesne wiersze Jelinek.
Nagroda też dała szansę pisarzowi, z którym pan w tej chwili jest związany, tak, i którego dzięki pana tłumaczeniu będziemy za 2 tygodnie mogli przeczytać. Zainteresował się tym tłumaczeniem i pisarzem Przekrój.
To jest pisarz z młodego pokolenia, mieszkający właśnie na Trinidadzie, Kevin Jared Hossein. Jest to autor, który ma już parę sukcesów, bo na Karaibach są 2 wiodące festiwale literackie. Jeden jest na Jamajce, jest to festiwal, który się nazywa Calabash i to jest tykwa. On jest nastawiony na publiczność lokalną i jednocześnie międzynarodową, więc nie tylko literatura karaibska się tam pojawia, ale na Trinidadzie jest festiwal Bocas. Tam jest zatoka, właśnie Bocas, i co roku w kwietniu jest tam specjalizujący się w literaturze karaibskiej festiwal i tam właśnie Hossein otrzymał nagrodę, co też myślę utwierdziło go w tym, żeby kontynuować pisanie. Bo on, podobnie jak Derek Walcott, pierwszą książkę wydał własnym sumptem. Zapożyczył się gdzieś, drugą już wydało brytyjskie wydawnictwo specjalizujące się w literaturze karaibskiej. Teraz wychodzi jego 3. książka. Dalsze ugruntowanie jego decyzji, żeby zostać pisarzem. Bo on jest w ogóle na co dzień, zresztą jak wielu pisarzy, pewnie na czele z Eliotem, ma zupełnie niepisarską pracę codzienną, bo jest nauczycielem, ale przedmiotów ścisłych.
Nie tylko tych nagród chciałabym mu życzyć, ile tego, żeby przedostał się. Zwyczajnie przedostał się do czytelników, na przykład w Polsce. 6 października na stronie Przekroju znajdą państwo to opowiadanie w tłumaczeniu naszego gościa, Bartosz Wójcik. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.